Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Poprosił, żebym wskazała mu drogę. Zgodziłam się. Zmusił mnie, żebym wsiadła do jego vana. Związał mi ręce i nogi i wsadził na tył furgonetki. Naprawdę, wpadłam w panikę, bo zobaczyłam mapę Francji i Belgii. Zaczęłam się modlić.
13-letnia Marie była Belgijką. Przebywała niedaleko miasta Namur na południu kraju. I właśnie została porwana przez seryjnego mordercę. Do dziewczynki dotarło, że znalazła się w śmiertelnej pułapce. Gdy zaczęła się modlić, mężczyzna pełnym wściekłości głosem oznajmił, że jeśli nie przestanie, poderżnie jej gardło. Marie miała dwa wyjścia. Albo całkowicie poddać się nieznajomemu, co oznaczało pewną śmierć, albo spróbować powalczyć o wolność. Wybrała ten drugi scenariusz. Nastolatka okazała się niezwykle sprytna. Udało jej się rozwiązać więzy. To dodało jej pewności siebie i gdy tylko furgonetka zatrzymała się na światłach, Marie wyskoczyła z pojazdu i uciekła. Zatrzymała pierwszy samochód, który zobaczyła. Opowiedziała kierowcy o tym, co ją spotkało, a ten zachował się niezwykle racjonalnie. Uznał, że porywacz może zawrócić i szukać swojej niedoszłej ofiary. I nie mylił się, bo gdy Marie wsiadła do pojazdu, a kierowca ruszył, minęła ich furgonetka. Ta sama, z której chwilę wcześniej nastolatka uciekła. Mężczyzna zanotował numer rejestracyjny pojazdu i udał się z nim prosto na policję. To był koniec czerwca 2003 roku, a policji, dzięki 13-letniej Marie, udało się zatrzymać Michela Fourniret, ogra z Ardenów, który od lat 80. porywał i brutalnie mordował dziewczynki i młode kobiety. Ale jeśli myślicie, że tę historię można streścić jednym zdaniem, to jesteście w ogromnym błędzie. Bo zgłębiając się w nią, odkrywamy warstwa po warstwie precyzyjnie budowane kłamstwa, manipulacje, aż dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy rozumieć, że w tej opowieści jest więcej niż jeden potwór. Michel Fourniret urodził się 4 kwietnia 1942 roku we Francji. Jako dziecko nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był niezwykle cichy i spokojny, lubił grać w szachy i słuchać muzyki klasycznej. O jego relacjach z rówieśnikami i postępach w nauce wiemy niewiele. Właściwie nic, bo Fourniret nie należał do zbyt wylewnych osób. Przyznał jednak, że jego późniejsze życie bardzo mocno naznaczyła trauma. Jako dziecko był molestowany seksualnie przez własną matkę. To właśnie z nią miał też odbyć swój pierwszy stosunek. Tak przynajmniej przekonywał już po zatrzymaniu. Nie wiadomo jednak, czy była to prawda, ale z pewnością stanowiłoby to wyjaśnienie dla rodzącego się w Michelu zła. Fourniret bardzo szybko zaczął mieć problemy z prawem. Po raz pierwszy został aresztowany w 1966 roku, a więc w wieku 24 lat. Został skazany za napaść na tle seksualnym. Jego ofiarą była 10-letnia dziewczynka. Najpierw ją uprowadził, a później wykorzystał. W kolejnych latach dwukrotnie był skazywany, aż w 1984 roku trafił za kratki za całą serię porwań i ataków na tle seksualnym. Jego ofiarami były nastolatki, na które polował w regionie paryskim. To właśnie wtedy w jego życiu nastąpił przełom. Poznał Monique Olivier, niepozorną, wcześniej zamężną, matkę dwójki dzieci. Odpowiedziała na jego ogłoszenie w katolickim tygodniku. Fourniret chciał nawiązać z zakrat bliższą znajomość z jakąś kobietą. Tak się stało, że na to ogłoszenie zareagowała właśnie Monique. Para szybko nawiązała niezwykle intymną więź. Wymieniali się czułościami, a z każdym listem ich fantazje dotyczące wspólnej przyszłości stawały się coraz bardziej niepokojące. Padały obietnice wspólnego zgwałcenia dziewic. Ten temat wyszedł przede wszystkim od Michela, ale Monique nie zamierzała mu w tym przeszkadzać, wręcz przeciwnie. Podsycała te pragnienia, stając się dla Fourniret bratnią duszą. W czerwcu 1987 roku Michel został ostatecznie skazany na 7 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. To załącznie 11 napaści na tle seksualnym. Ponieważ za kratkami był już 3 lata, a do tego nie było na niego żadnych skarg, Fourniret wyszedł na wolność już 4 miesiące po tym, jak zapadł wyrok w jego sprawie. Zakład karny we Fleury-Mérogis opuścił dokładnie 26 października. W zielonym aucie czekała na niego Monique. Para ruszyła do północnej Burgundii i tam się osiedliła. Ich wspólne życie przypieczętowały mordercze pragnienia, którym para dała upust zaledwie 6 tygodni po tym, jak Fourniret wyszedł z więzienia. 17-letnia Isabella Ville 11 grudnia wracała po południu ze szkoły. Do przejścia miała odcinek, którego pokonanie zajmowało jej około 20 minut. Była niezwykle miłą, troskliwą, ale i pełną życia nastolatką. Miała bliskie relacje z rodzicami. Nie sprawiała też żadnych problemów w szkole. Nauczyciele nieustannie ją chwalili i wróżyli jej sporą karierę. Ale wszystkie marzenia nastolatki przekreślił ten jeden grudniowy dzień. Wtedy spotkała Monique Olivier. Kobieta przyznała później, że to właśnie Isabelle była jej pierwszym darem dla jej bestii, jak nazywała Fourniret. Monique zaczepiła nastolatkę i powiedziała jej, że nie może znaleźć właściwej trasy. Przekonała dziewczynę, by wsiadła do jej samochodu i pokazała jej drogę. Isabelle zgodziła się, nie wiedząc, że na trasie czekał już Michel. Miał ze sobą kanister i udawał kierowcę, któremu zepsuło się auto. Gdy Olivier do niego dojechała, mężczyzna zajął tylne siedzenie i chwilę później owinął sznur wokół szyi Isabelle, która była na miejscu pasażera. Dziewczyna straciła przytomność, a para zawiozła ją do swojego domu. Tam Fourniret zgwałcił Isabelle, wcześniej odbywając stosunek oralny z Monique. W ten sposób kobieta stymulowała go do współżycia z dziewczynkami i młodymi kobietami. Po wszystkim Isabelle została zamordowana. Gdy nastolatka nie wróciła ze szkoły do domu, jej rodzice zgłosili zaginięcie policjantom. Ci z kolei zorganizowali grupy poszukiwawcze, które sprawdziły okolice szkoły i domu. Niczego jednak nie znaleziono, żadnego tropu, który mógłby przybliżyć ich do odnalezienia Isabelle. Dziewczyna zapadła się pod ziemię. W poszukiwania Isabelle włączyła się niemal cała Francja. Jej siostra w dokumencie Netflixa Monique Olivier, asystentka diabła, wspominała:
byłam bardzo związana z siostrą. Przyjaźniłyśmy się i mówiłyśmy sobie wszystko. Miałam nadzieję, że pewnego dnia zapuka do drzwi. Byliśmy na 100% pewni, że nie uciekła z domu, lecz żywiliśmy nadzieję, że jednak tak. Z czasem nadzieja umarła.
Policjanci przesłuchali rodzinę Isabelle, a także przyjaciół, ale nie wniosło to do śledztwa niczego nowego. Ze względu na brak śladów i podejrzanych, którzy mogliby odpowiadać za zniknięcie nastolatki, sprawa Isabelle trafiła do policyjnej szafki na długie lata. Przełom nastąpił dopiero w 2006 roku, gdy odnaleziono ludzkie szczątki w nieczynnej studni, oddalonej około 0,5 godziny jazdy samochodem od miejsca zamieszkania La Ville. Badania dentystyczne potwierdziły, że była to zaginiona kilkanaście lat wcześniej Isabelle. Zarówno Fourniret, jak i Olivier zapewniali, że studnie odnaleźli przypadkiem, ale w to nie wierzył prawnik rodziny La Ville. Jak tłumaczył, miejsce, w którym odnaleziono szczątki, znajdowało się na zamkniętym terenie. Przypadkowe osoby nie mogły wiedzieć, co znajdowało się za ceglanym murem. To oznaczało jedno. Michel i Monique przed zabójstwem przygotowywali się do ukrycia zwłok i celowo wybrali właśnie te studnie. Najstarszą ofiarą morderczej pary była 30-letnia Farida Amish. Partner kobiety przyjaźnił się z Michelem. W trakcie odsiadki dzielili wspólną celę. Jean-Pierre Aguarche został skazany m.in. za rabunek i działalność w grupie przestępczej. Przed tym, jak Fourniret wyszedł na wolność, mężczyzna przekazał mu informacje dotyczące ukrytych pieniędzy i sztabek złota, które należały do tak zwanego gangu perukarzy, który okradał banki. Łup ukryty był na paryskim cmentarzu. Michel pojechał tam razem z Faridą. Udało im się odnaleźć skarby. I choć Fourniret miał się podzielić pieniędzmi, to ostatecznie uknął plan razem z Monique. Postanowili, że zabiją Faridę i przejmą jej część. I tak też się stało. 30-latka została uduszona przed śmiercią, jak wspominał Fourniret, powiedziała: Michelle, nie zabijaj mnie w ten sposób. Morderca ukrył jej ciało, a samochód porzucił na paryskim lotnisku. W ten sposób chciał upozorować jej wyjazd z kraju. Farida zginęła w kwietniu 1988 roku. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, a Michelle odmawiał podania miejsca, w którym je ukrył. Za pieniądze, które zabrał kobiecie, Fourniret kupił ogromny dworek we Francji, otoczony ze wszystkich stron lasem. Później przekonywał, że to nie on zabił kobietę, a stała za tym Monique. Podobny los spotkał 18-letnią Marie-Angèle Domès. Zaginęła w lipcu tego samego roku. Marie miała problemy psychiczne, dlatego nie zakładano, że mogła oddalić się sama. Nie miała bliskich relacji z rodziną, ale była pod skrzydłami opieki społecznej. Regularnie spotykała się z wychowawcami. To właśnie oni jako pierwsi nabrali podejrzeń, gdy dziewczyna przestała się odzywać. O tym, co się stało z nastolatką, wiemy od samej Monique. Po latach zeznała, że razem z Michelem wypatrzyli Marie przed porwaniem. Sprawdzili, w jakiej okolicy mieszkała i czy łatwo będzie ją uprowadzić. Później zwabili ją do auta, a Fourniret ją zgwałcił i zamordował. Ciała Marie, tak jak i Faridy, nigdy nie odnaleziono. Do zabójstwa 19-latki Michelle przyznał się w trakcie procesu.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Po śmierci Marie para wyruszyła na kolejne łowy. W sierpniu 1988 roku Fourniret i Olivier krążyli w furgonetce po okolicy Chalon-en-Champagne. Na jednym z parkingów Michelle zaczepił młodą kobietę, przekonując ją, że pilnie potrzebuje pomocy. Była to Fabienne Leroy, która miała 20 lat. Fourniret niezwykle emocjonalnie mówił, że w pojeździe ma chore dziecko, ale nie wie, gdzie jest szpital. Fabienne zgodziła się pokazać mu drogę i wsiadła do furgonetki. Ale w trakcie jazdy mężczyzna zmienił kierunek i szybko skręcił w leśną drogę. Była tam już Monique, która czekała na partnera. Ten zatrzymał pojazd, zgwałcił Fabienne, a następnie wyjął broń i zastrzelił dziewczynę. Ciało Fabienne odnaleziono na drugi dzień. Policja natychmiast wszczęła śledztwo w nadziei, że szybko zatrzyma sprawcę. Głównym podejrzanym stał się kolega z pracy 20-latki. W dniu jej śmierci wziął wolne. Jego zeznania były też mocno niespójne, dlatego trafił tymczasowo do aresztu. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów, które powiązałyby go z morderstwem. Śledczy nie mieli wyjścia. Musieli go wypuścić. Śmierć Fabienne pozostawała tajemnicą przez wiele lat, aż do schwytania Michela Fourniret. Z kolejnym zabójstwem para czekała kilka miesięcy. W marcu 1989 roku Michelle spotkał w pociągu 22-letnią Jean-Marie Desramaux. Dziewczyna natychmiast zwróciła jego uwagę. Była uśmiechniętą blondynką o jasnej karnacji. Fourniret zeznał później, że była dla niego jak wcielenie dziewicy Maryi. Jean-Marie była bardzo religijna. Była w trakcie przyuczania się do życia w klasztorze. Fourniret postanowił, że tym razem nie będzie się spieszył z porwaniem i zabójstwem. Najpierw chciał poznać dziewczynę i wzbudzić jej zaufanie. Razem z Monique przybrali nowe nazwiska. Mówili, że są małżeństwem Jadot. Zaczęli rozmawiać z 22-latką i szybko nawiązali z nią relacje. W kolejnych dniach umawiali się z nią na spotkania. Aby pokazać, że są porządnymi ludźmi, Olivier wzięła nawet dziecko, które miało pomóc jej we wcieleniu się w rolę troskliwej matki. W kolejnych dniach Michel ponownie zaprosił Jean-Marie do domu. Małżeństwo usiadło z dziewczyną na kanapie i pod pozorem luźnej rozmowy zaczęli coraz bardziej przekraczać granice. Michel zapytał w końcu, czy Jean-Marie jest dziewicą. Kobieta poczuła się nieswojo, wstała i chciała wyjść z domu, ale Michel chwycił ją, zanim udało się jej otworzyć drzwi. Próbował ją też zgwałcić, ale Jean-Marie zaczęła krzyczeć. Wybiła również szybę, próbując uciec. Michelowi na pomoc przyszła Monique, która razem z nim zakneblowała dziewczynę. Chwilę później Fourniret udusił ofiarę. Para jak zwykle ukryła ciało, które udało się odnaleźć dopiero w 2004 roku. Jak mówili śledczy, Jean-Marie wciąż miała knebel w kształcie krzyża. Monique i Michel nie celowali tylko w młode kobiety. Na ich coraz dłuższej liście znalazły się też dzieci. Jedną z ofiar była zaledwie 12-letnia Elisabeth Brichet. Dziewczynka mieszkała w Belgii. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1989 roku chciała odwiedzić swoją przyjaciółkę. Jak wspominała ją później rodzina, Elisabeth była pełna życia i uwielbiała spędzać czas ze swoimi znajomymi. Jej przyjaciółka, u której miała spędzić dzień, mieszkała dosyć blisko, dlatego matka nie widziała niczego złego w tym, by Elisabeth poszła tam sama. Dwunastolatka była z koleżanką przez jakiś czas, a około godziny 19 wyruszyła w drogę powrotną. Wtedy podeszła do niej para z płaczącym dzieckiem. Byli to Michel i Monique. Po raz kolejny odegrali scenkę z chorym dzieckiem i błagali Elisabeth, by pokazała im drogę do szpitala. Dwunastolatka, nie wiedząc co robić, wreszcie się zgodziła i wsiadła z nimi do samochodu. W pojeździe natychmiast została obezwładniona. Gdy dziewczynka nie wróciła do domu, jej rodzice wpadli w panikę. Zebrali kilku ochotników i wspólnie ruszyli na poszukiwania. Ale w okolicy nie było śladu po Elisabeth. Wtedy powiadomiono policję. Niestety, dla dwunastolatki było już za późno na ratunek. Została brutalnie zamordowana, a jej szczątki odnaleziono dopiero w 2004 roku we Francji. Swoją drogą, na pewnym etapie śledztwa o zabójstwo Elisabeth podejrzewano innego seryjnego mordercę, Marka Dutro, ale ten zabójca swoją krwawą działalność rozpoczął kilka lat po tym, jak Elisabeth zginęła. Dziś wiemy, że to właśnie Fourniret stał za odebraniem życia dwunastolatce. Po tym, jak prawda wyszła na jaw, prawnik rodziców Elisabeth, Jean-Maurice Arnold, powiedział:
rodzice byli tym wszystkim całkowicie zaskoczeni. To był dla nich brutalny szok. Przez wiele lat rozważaliśmy różne opcje. Ciężko teraz w to wszystko uwierzyć, ale prokurator, który osobiście rozmawiał z rodzicami, przedstawił realne dowody, które potwierdzają, że zabójcą jest właśnie Michel Fourniret.
Jedną z bardziej znanych ofiar pary była Joan Parrish, brytyjska korepetytorka i studentka. W maju 1990 roku 20-latka przebywała we Francji. W lokalnej prasie zamieściła ogłoszenie oferując lekcje z języka angielskiego. Skontaktował się z nią mężczyzna, który powiedział, że szuka nauczycielki dla swojego syna. Umówili się więc w wyznaczonym miejscu w miejscowości Usser. Było około godziny 19, gdy Joan dotarła na miejsce. Ale z tego spotkania już nigdy nie wróciła. Jej ciało odnaleziono w rzece Yon na drugi dzień. Sekcja wykazała, że dziewczyna została zgwałcona, pobita, a później uduszona. Na jej ciele były też rany kłute. Po latach do zabójstwa Brytyjki przyznał się Fourniret. Wcześniej Monique wyznała, że widziała, jak jej partner wyrzucał do rzeki zwłoki młodej kobiety. Michel nigdy nie odpowiedział za te zbrodnie, bo zmarł, nim trafiła ona do sądu. W 2023 roku skazano za to Monique za współudział w gwałcie i morderstwie. To pozwoliło bliskim Joan wreszcie ją pożegnać. Jej ojciec powiedział wówczas:
zapamiętamy naszą córkę i siostrę z uśmiechem na twarzy, tak jak zapamiętali ją jej przyjaciele.
Wyrok w sprawie Monique Olivier był namiastką sprawiedliwości, którą po latach otrzymali bliscy Joan. Pomiędzy zabójstwami para zdecydowała się też w pełni sformalizować swój związek i wzięła ślub. Miała też syna, którego wykorzystywano jako wabik na ofiary. Fourniret i Olivier tworzyli przedziwny związek, w którym Monique sprawiała wrażenie wycofanej i zamkniętej w sobie. Praktycznie nigdy się nie uśmiechała. Niewiele mówiła, nie miała przyjaciół, a jej cały świat kręcił się wokół Fourniret. Sąsiedzi plotkowali, że mężczyzna znęcał się nad nią, zwłaszcza, że Michel był agresywny. Jak mówili, zdarzało się, że zabijał koty, które weszły na jego podwórko. Jednej ze znajomych, Monique, miała powiedzieć, że mąż chyba stracił zainteresowanie małżeństwem. Zdaniem sąsiadów, nie przypominali oni zwykłej pary. Wyglądali jak znajomi, a nie zakochani mąż i żona. Nikt wówczas nie miał pojęcia, jak makabryczna relacja łączyła tych dwojga.
zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
W listopadzie 1990 roku małżeństwo pojechało do supermarketu w Rize. Wtedy Michel oznajmił żonie, że zauważył pewną dziewczynę, która zwróciła jego uwagę. Była to 13-letnia Natasha Danois. Para zdecydowała, że nastolatka będzie kolejnym celem. Michel i Monique wykorzystali ten sam scenariusz co zwykle i pod pretekstem pokazania trasy zwabili Nataszę do samochodu. Jechali przez jakiś czas, dopóki furnira nie skręcił w odosobnione miejsce. Tam mężczyzna zabił nastolatkę. Monique pomogła mężowi włożyć ciało dziewczyny w śpiwór, który później para porzuciła w okolicach plaży. Zwłoki odnaleziono 3 dni później. Natasza otrzymała od oprawcy 2 ciosy w klatkę piersiową, zadane prawdopodobnie śrubokrętem. Została też uduszona, a Fourniret wykorzystał seksualnie jej zwłoki. W sprawie zabójstwa 13-latki zatrzymano sąsiada rodziny, Jeana Grua. A to dlatego, że siostra ofiary widziała, jak dziewczyna wsiadała do białej furgonetki, a właśnie taką miał Grua. Mężczyzna nie przyznawał się do winy, a 2 miesiące później popełnił samobójstwo w swojej celi. Nie potrafił znieść oskarżeń o morderstwo dziecka. Po zabójstwie Nataszy zabójstwa ustały, a przynajmniej nie znamy nazwisk ewentualnych ofiar, które na swoim szlaku mogli spotkać Michel i Monique. Małżeństwo wyprowadziło się wówczas do Belgii. Kolejne zabójstwo, którego dopuścił się Fourniret, odnotowano dopiero w 2000 roku. Jak później zeznawał, w połowie maja samotnie przekroczył granicę belgijsko-francuską. To właśnie wtedy spotkał 18-letnią Céline Saison. Zwabił ją do furgonetki, a po drodze zgwałcił i udusił liną. Jej ciało porzucił w lesie pod granicą z Belgią. Odnaleźli je grzybiarze w lipcu tego samego roku. Rok później Fourniret pojechał na północ Francji do Sedan. Tam spotkał 13-letnią Mananie Tiumpong. Dziewczyna ostatni raz widziana była, gdy wychodziła z mediateki. Policja początkowo zakładała, że nastolatka uciekła z domu. Ale jej matka miała złe przeczucia. Wiedziała, że córka niczego by przed nią nie ukrywała, a już na pewno nie zniknęłaby z własnej woli, nie informując jej o tym wcześniej. Kobieta wzięła więc zdjęcie córki i na własną rękę próbowała ją odnaleźć. Gdy nastolatka nie wracała, policja rozpoczęła poszukiwania. Zadysponowano psy tropiące, a także śmigłowiec. Sprawdzano również tereny w Belgii. I to właśnie tam, 10 miesięcy później, odnaleziono szczątki dziewczynki. Spacerowicz natknął się na ludzką czaszkę. Na miejsce ściągnięto rodziców Manai, by zidentyfikowali przedmioty, które również się tam znajdowały.
Powiedzieli nam, że są tam rzeczy osobiste, które musimy zidentyfikować. Był zegarek, bardzo charakterystyczny i wyjątkowy. Manaya dostała go od siostry na urodziny. Był też pierścionek, który kupiłem jej, gdy pojechaliśmy na wycieczkę do Tajlandii. Była też bluzka i szalik. Rozpoznaliśmy to wszystko. Matka Manai całkowicie się załamała. Powiedziała, to rzeczy mojej córki.
Mówił w telewizyjnym wywiadzie ojczym Manai. Zarówno on, jak i matka dziewczynki nie mieli pojęcia, kto stał za tym brutalnym zabójstwem, dopóki nie zatrzymano Fourniret. Ostatnią znaną ofiarą Michela i Monique była Estelle Muzan. Była ona jednocześnie najmłodsza ze wszystkich zabitych przez małżeństwo dziewczyn i młodych kobiet. Estelle miała zaledwie 9 lat. W styczniu 2003 roku wracała ze szkoły w Guermont we Francji. Po raz ostatni widziano ją w pobliżu piekarni. Olivier zeznała później, że mąż zauważył Estelle jeszcze przed samym porwaniem i oznajmił jej, że ma na oku, tu cytat, piękny mały cel. Później uprowadził 9-latkę, zgwałcił ją i udusił. Ciała dziewczynki nigdy nie odnaleziono. Zaginięciem Estelle żyła cała Francja. To właśnie wtedy zaczęto w mediach mówić o potencjalnym seryjnym mordercy. Oficjalnie te 3 sprawy z lat 2000 nie były ze sobą łączone, ale Francuzi obawiali się, że stoi za nimi ten sam sprawca. Wszystko wyjaśniło zatrzymanie Fourniret 5 roku później. Po schwytaniu Michela policjanci zaczęli zastanawiać się, czy nie jest on odpowiedzialny również za inne zniknięcia młodych dziewczyn. A to dlatego, że jego trzy ostatnie ofiary zniknęły w dosyć niewielkich odległościach od siebie. Co więcej, na tej makabrycznej trasie znajdował się dom Fourniret. Skoro uprowadził już jedną nastolatkę, za co został zatrzymany, istniało duże prawdopodobieństwo, że podobnych zbrodni miał na sumieniu znacznie więcej. Przed policją było więc trudne zadanie – skłonić Michela do spowiedzi. Ale szybko okazało się, że Fourniret nie zamierzał współpracować. Nie przyznawał się do niczego i nie chciał rozmawiać z policjantami. Wtedy funkcjonariusze wpadli na inny pomysł. Postanowili w całą sprawę wciągnąć Monique Olivier. Wierzyli, że dzięki żonie uda im się dojść do prawdy i być może nakłonić Fourniret do mówienia. Na tamtym etapie śledczy nie brali pod uwagę, że kobieta również mogła brać udział w porwaniach i morderstwach. Nigdy nie była karana, nie było na nią skarg, uchodziła za cichą, spokojną i zupełnie nieszkodliwą osobę. Mundurowi pojechali więc do niej, do domu i zapytali o męża. Monique nie miała pojęcia, że został zatrzymany, ale jak tłumaczyła, Michel czasem znikał na kilka dni, dlatego nie przypuszczała, że tym razem stało się coś złego. Jak mówiła, był strażnikiem leśnym, przyzwyczajonym do funkcjonowania w samotności, a ona w to nie ingerowała. Tak rozpoczęły się długie przesłuchania, które miały odkryć tajemnicę Michela. Ale rozmowa z Monique również nie była łatwa. Była bardzo zamknięta w sobie. Nie chciała zdradzać szczegółów jej małżeństwa. Bardzo często przerywała swoje wypowiedzi, spuszczała głowę i bez ruchu, w milczeniu siedziała przez kilka minut. Zazwyczaj na pytania odpowiadała krótko nie lub tak. Zapewniała, że nie widziała niczego dziwnego w zachowaniu swojego męża. Tłumaczyła, że często pracował w domu, ale nie miała wrażenia, że jest w tym coś niepokojącego. Z kolei funkcjonariusze mieli coraz mocniejsze przekonanie, że kobieta stara się chronić swojego męża. Sądzili, że jest od niego całkowicie zależna i nie chce, by miał kłopoty. Monique wyglądała na osobę, która bała się Michela. On zawładnął jej życiem zarówno w sferze materialnej, jak i psychicznej. Policjanci byli przekonani, że Fourniret stał za więcej niż jednym porwaniem, ale nie mieli pojęcia, w jaki sposób mu to udowodnić. Zarówno on, jak i jego żona nie współpracowali i pojawiła się realna obawa, że Michel zostanie wypuszczony na wolność. Wszystkie dowody, które zebrali śledczy, były poszlakowe i najpewniej zostałyby obalone w trakcie procesu. Fourniret i Olivier zostali przesłuchani łącznie ponad 100 razy, ale przełomu nie było. Śledczy czekali na niego aż do czerwca 2004 roku. Wtedy wyczerpana i sfrustrowana Monique zaczęła mówić. Olivier przyznała, że nie wyjawiła całej prawdy. Powiedziała, że mąż często wyjeżdżał, jak mówił, na małe dziewczynki. Swoje podróże nazywał też polowaniem, ale najbardziej szokujące były jej kolejne słowa, bo wyznała, że Michel zabił 6 osób.
Wiem, że od początku naszego wspólnego życia w 1987 roku zabił co najmniej 6 osób. Była to Isabelle z Lyon, Jean-Marie Deramu z okolic Charleville, Farida El-Gouarche z regionu paryskiego, Elisabeth Brichet z Namur. Opowiem wam, co wiem o porwaniach Céline Saison i Manania Tiumpong. Opowiem też o innych sytuacjach, które doprowadziły do śmierci dwóch kolejnych dziewcząt. Pierwszy przypadek miał miejsce w regionie Nantes, niedaleko miasta Rezé. Okres ten datuje na czas, kiedy Michel został wezwany do sądu w Nantes w związku ze spaleniem przez niego obrazów należących do ojca moich dwóch synów.
Tak rozpoczęła się niemal półgodzinna opowieść Monique, w której przyznała, że jej mąż jest seryjnym mordercą. Olivier przekonywała, że choć wiedziała o gwałtach i zabójstwach, nie zrobiła nic, by ocalić ofiary, bo sama bała się o swoje życie. Była przekonana, że Fourniret również ją zabije. Po tym, jak Monique przyznała, że jej mąż jest mordercą, na drugi dzień śledczy przesłuchali właśnie Michela. Wiedział już, że żona powiedziała o jego zbrodniach, ale ku zaskoczeniu przesłuchujących nie bronił się za wszelką cenę, tylko wyznał, że jego żona jest niezwykle prawdomówna i nie potrafi kłamać. Zapewniał, że kobieta była mu niezwykle oddana, a on całkowicie ją zdominował i zastraszył. Przekonywał też, że nie brała udziału w zabójstwach. I tak naprawdę tutaj śledczy mogliby zamknąć dochodzenie, postawić Michela przed sądem i czekać na wyrok skazujący. Ale mieli przeczucie, że ta historia jest dużo bardziej złożona, a Monique skrywała więcej tajemnic, niż starała się to pokazać na zewnątrz. I mieli rację. Niespodziewanie w trakcie kolejnego przesłuchania Olivia przyznała, że brała udział w porwaniu pierwszej ofiary Michela. Wraz z kolejnymi pytaniami Monique otwierała się coraz bardziej, aż wreszcie zeznała, że nie tylko była powiązana z pierwszym porwaniem, ale również z innymi uprowadzeniami, a nawet zabójstwami. Pomagała też ukrywać ciała. Śledczy musieli uporządkować wszystkie informacje i ustalić, czy Monique była takim samym potworem jak Fourniret, czy zmanipulowaną ofiarą przemocy domowej, która wykonywała jedynie polecenia swojego oprawcy. Policjanci ustalili, że Olivier już w przeszłości była niezwykle uległa. W jej pierwszym małżeństwie także mąż był ważniejszy od niej. Nie potrafiła się zbuntować i postawić, choć partner regularnie ją bił. Znęcał się nad nią również psychicznie. Monique przekonywała, że mąż zmuszał ją nawet do prostytucji. Wreszcie, po latach upokarzania i strachu, kobieta porzuciła dwoje swoich dzieci i partnera i rozpoczęła nowe życie. Tak przynajmniej wynika z jej słów, bo jej były mąż nigdy nie przyznał się do znęcania się nad kobietą, a i ona nie miała na to żadnych dowodów. Te wszystkie ustalenia oparte były jedynie na jej słowach.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Po rozstaniu z mężem Monique poznała Michela Fourniret. Początkowo nie wiedziała, że miał obsesję na punkcie dziewic. Co prawda zdawała sobie sprawę z tego, że odsiadywał wyrok za napaści seksualne, ale Michel nie przyznał się, że interesowały go tylko takie dziewczęta, które jeszcze nie uprawiały seksu. Dopiero z czasem wyjawił prawdę, ale Olivier nie przerwała znajomości. Zdecydowała się ją kontynuować. W listach Michel nazywał dziewicę chodzącymi błonami. Pisał, że jego tęcza, czyli penis, wkrótce przebije błonę. Monique nie tylko nie zakończyła tej znajomości, choć zachowanie Fourniret było patologiczne, ale już na etapie listów rozpoczęła planowanie z nim zabójstw. On obiecał jej zemstę na byłym mężu, a ona miała odwdzięczyć się szukaniem dziewic. Tak rozpoczęła się ich krwawa działalność, która trwała wiele lat. Śledczy nie mieli wątpliwości. Monique była tak samo winna jak Michel. Pomagała wybierać ofiary, zwabiała je do samochodu, a później brała udział w gwałtach. Gdyby nie ona, wiele dziewcząt wciąż by żyło, bo nie zdecydowałyby się wsiąść do furgonetki obcego mężczyzny. Monique wzbudzała ich zaufanie, co morderczyni z premedytacją wykorzystywała. Nie była niewinną ofiarą Fourniret. Była tak samo spragniona krwi jak on. Nie współczuła swoim ofiarom, nie okazywała jakichkolwiek emocji. W trakcie przesłuchania przekonywała, że utrata dziewictwa nie jest końcem świata i od tego się nie umiera. Tyle obchodziły ją mordowane dzieci i młode kobiety. Po tym, jak małżeństwo przyznało się do winy, rozpoczęły się poszukiwania ciał ofiar. Fourniret zapewnił, że część ofiar pochował w pobliżu swojego domu we Francji. Udało się odnaleźć między innymi Elisabeth Brichet. Na zwłokach wciąż były ubrania, które dwunastolatka miała na sobie w dniu zaginięcia. Służby koparką przeszukiwały cały teren, a na miejscu był nie tylko Michel, ale też Monique. Proces morderców ruszył w marcu 2008 roku. Żyła nim cała Francja. Nazwiska Fourniret i Olivier pojawiały się we wszystkich telewizyjnych serwisach informacyjnych. Prasa była dosłownie wszędzie. Na miejsce przyjechało blisko 500 dziennikarzy z całego świata. Wszystko skupiało się głównie wokół Monique, bo w przypadku Michela sprawa była oczywista. Morderca do wszystkiego się przyznał i nikt nie miał wątpliwości, że był prawdziwą bestią. Oskarżyciel był przekonany, że Fourniret dostanie maksymalny wymiar kary. Pytaniem pozostawało jednak, jaka w tym wszystkim była rola Olivier? Prokuratura twierdziła, że była kobietą pozbawioną jakichkolwiek uczuć, która lubiła zabijać i uczestniczyć w brutalnej działalności swojego męża. To właśnie ją ofiary przed śmiercią błagały o pomoc, ale ona pozostawała obojętna. Choć sama była matką, pozwalała na zabijanie dzieci. Ofiary krzyczały i płakały, wzywały też własne matki, ale Monique zupełnie to nie ruszało. Jak mówiła, po prostu nie robiło to na niej żadnego wrażenia. Z kolei obrońca przekonywał, że Olivier była jedynie ofiarą Michela i godziła się na wszystko ze względu na strach przed mężem. Obie strony musiały więc przekonać sąd do swoich racji, wzbudzając odpowiednie emocje. Monique w sądzie pokazała się w zupełnie nowym wydaniu. Ścięła długie, czarne włosy, teraz miała krótkie i siwe. Nie sprawiała wrażenia groźnej i bezwzględnej. Wyglądała raczej na zagubioną staruszkę, która nie wie, co tak naprawdę wokół niej się dzieje. Gdy zadawano jej pytania, cała drżała. Mówiła niewyraźnie, robiła przerwy w swoich wypowiedziach. Zupełnie inaczej zachowywał się Fourniret, który domagał się procesu za zamkniętymi drzwiami. Nie zezwolił także na nagrywanie go i robienie mu zdjęć. Od początku chciał kontrolować sytuację, co działało na korzyść Monique, bo potwierdzało to, co mówiła o mężu. Był władczy i chciał decydować o wszystkim. Podczas rozpraw Michel potwierdził słowa Olivier. Mówił, że groził jej śmiercią, jeśli ta chciałaby go wydać. Zapewniał też, że żona była mu całkowicie podległa i łatwo nią manipulował, bo miała inteligencję na poziomie kury. Był wobec niej pogardliwy i przez całe małżeństwo źle ją traktował. Monique potwierdzała te słowa i mówiła, że jest jedynie ofiarą. Ale te deklaracje podważyli biegli sądowi, którzy dokładnie zbadali Olivier, zarówno pod kątem osobowościowym, jak i inteligencji. Chcieli ustalić, czy kobieta naprawdę była aż tak podatna na wpływ męża, by nie reagować, gdy ten gwałcił i mordował dzieci. Wynik tych badań był zaskakujący. Okazało się, że iloraz inteligencji Monique wynosił 131. To zdecydowanie powyżej przeciętnej, a więc nie mogła być głupia czy upośledzona, jak mówił o niej Michel. Zresztą jej wynik był wyższy niż Fourniret, dlatego biegli uznali, że Olivier jedynie udawała mało inteligentną kobietę, by uprawdopodobnić swoją rolę ofiary. Monique doskonale grała i manipulowała wszystkimi. Nie był to jedyny wstrząs, który przeżyli zgromadzeni na sali sądowej ludzie. W trakcie przesłuchania Olivier wyszło na jaw, że para miała bardzo specyficzne zainteresowania seksualne. Podczas współżycia odgrywali bowiem gwałt. Monique była ofiarą, a Michel oprawcą. I to ona błagała go, by ją zgwałcił. To samo później Fourniret robił z uprowadzonymi dziewczynkami. Zmuszał je, by błagały go o gwałt. Mózgiem całej operacji była właśnie Olivier, która najczęściej wybierała ofiary, decydowała o miejscu zabójstwa, stymulowała męża seksualnie przed gwałtem, a czasem nawet sama sprawdzała, czy uprowadzone dziewczyny były dziewicami. Ona również czerpała z tego wszystkiego przyjemność. Wreszcie w maju 2008 roku, po niespełna 2 miesiącach sądowej batalii, Michel został uznany za winnego zabójstwa 7 osób. Były to ofiary, których ciała udało się odnaleźć. Skazano go na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Podobny wyrok zapadł w przypadku Monique. Ją również skazano na dożywocie, ale z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 28 latach. Fourniret i Olivier musieli też zapłacić 1,5 miliona euro jako moralne zadośćuczynienie rodzinom ofiar. Małżeństwo nie odwołało się od tych wyroków. Michel przyznawał się do większej liczby zabójstw, ale w ich przypadku nie odnaleziono zwłok. Monique z kolei twierdziła, że jej mąż zabijał również opiekunki, które zatrudniali do zajmowania się dzieckiem. Ona pisała ogłoszenia do gazet i w ten sposób zwabiała je do domu. Fourniret zmarł 10 maja 2021 roku w szpitalu, po tym, gdy przewieziono go do placówki ze względu na problemy z oddychaniem. 11 lat wcześniej on i Monique wzięli rozwód. W 2021 roku wznowiono poszukiwania 9-letniej Estelle Muzan. Olivier próbowała wskazać miejsce pochowania dziecka, ale intensywne przeszukiwanie wyznaczonego przez nią terenu nie przyniosło żadnych efektów. Jej adwokat mówił:
jestem upoważniony do powiedzenia Państwu, że przeszukania nie umożliwiły odnalezienia ciała Estelle Muzan, lecz jesteśmy całkowicie przekonani, że ciało znajduje się w miejscu za mną i że nadal uzasadnione jest prowadzenie wykopalisk, które będą kontynuowane przez kolejne dwa dni. Cała trudność polega na tym, że Michel Fournier nigdy nie pochował ciała swojej ofiary wystarczająco głęboko.
I choć wydawało się, że sprawa makabrycznego małżeństwa jest już zamknięta, to w 2023 roku ruszył kolejny proces. Przed sądem ponownie stanęła Monique Olivier. Jej zmarły mąż nie mógł już odpowiadać za inne zabójstwa, ale kobieta, owszem. Oskarżono ją między innymi o współudział w morderstwie Joanne Parrish i Marie-Angèle Domès, a także o porwanie Estelle Muzan. W przypadku 9-latki sprawa od lat tkwiła w miejscu, bo choć podejrzewano Fournier, brakowało dowodów, by go za te zbrodnie skazać. Co więcej, wyszło na jaw, że Olivier dała mu wówczas fałszywe alibi, które na wiele lat odciągnęło od niego podejrzenia. Monique ponownie znalazła się w centrum zainteresowania francuskich mediów. Przeciwko niej zeznawał również jej własny syn, którego para od narodzenia wykorzystywała do zwabiania ofiar. Podczas rozprawy Selim Olivier mówił:
mieszkałem z nimi przez 15 lat, ale przez 15 lat to byli aktorzy. Nie opowiadali przy mnie o wszystkim, co zrobili. Miałem więc tatę aktora i mamę aktora, którzy ukrywali przede mną to, co robili. Ukrywali swoją prawdziwą naturę. Byliśmy blisko, a przynajmniej tak mi się wydawało. Dla mnie to była po prostu matka, a dziecko kocha swoją matkę. Chciałbym, żeby powiedziała w końcu prawdę, a rodziny ofiar otrzymały swoje odpowiedzi.
Później Selim zwrócił się bezpośrednio do Monique.
Nie jestem twoim synem, a ty nie jesteś moją matką.
Przez cały proces swoich rodziców nazywał po prostu Monique i Michel. Nigdy nie powiedział o nich mama i tata. Wyrok zapadł w grudniu 2023 roku. Olivier została uznana za winną i skazano ją na kolejne dożywocie. Po ogłoszeniu decyzji sądu powiedziała:
żałuję wszystkiego, co zrobiłam. Proszę rodziny ofiar o przebaczenie, choć wiem, że moich czynów nie da się wybaczyć.
W trakcie ogłoszenia wyroku sędzia uznał, że Monique Olivier nie wykazywała się jakąkolwiek empatią, a ofiary odczłowieczała. Była takim samym potworem jak Michel Fournier. Do dziś wielu śledczych jest przekonanych, że ofiar małżeństwa było znacznie więcej. Niektórzy wierzą, że liczba przekroczyła 30. A to dlatego, że w latach 1990-2000 para teoretycznie przestała zabijać. Czy to możliwe, by tak brutalni mordercy zrobili sobie przerwę aż na 10 lat? Dziś wydaje się to mało prawdopodobne. Niestety istnieje duże ryzyko, że w tej sprawie już nigdy nie poznamy całej prawdy.
Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.